Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Tuż po przełomie wiele nazw zniknęło z ulic Szczecina, ale też pojawiło się wiele nowych. Zmiany były szeroko dyskutowane.
Czy ulice Pana zdaniem powinny mieć zmieniane nazwy?
Myślę, że jak już zmieniać ulice, to naprawdę na neutralne. Może się zmieniać polityka, czy czerwoni, czy czarni, czy jacyś inni tam zwyciężą. To niech to dalej będzie tam, załóżmy, ta Piąta Avenue. No tak jak Marian Buczek na Piłsudskiego zamieniony. Nie wiem, czy ktoś, kto zna trochę historię, czy to jest akurat taki szczęśliwy traf.
Nie chciałabym mieszkać przy ulicy Marchlewskiego.
Wprowadza to później niepotrzebny chaos.
To jest bzdura totalna, bo ludzie się później motają. I taksówkarze się motają, wszyscy się motają z tym.
To się wiąże z dużymi kosztami, bo zamiast te pieniądze przeznaczyć na coś konkretnego, to jest takie bezsensowne.
Ja wiem, że to kosztuje. Natomiast istotnie takie zmiany powinny nastąpić. Dlaczego mamy za sobą ciągnąć taki bagaż?
Ludzie się przyzwyczajają do ulic, jakie są.
Jestem za opcją nadawania nazw neutralnych, typu ulica Kręta, Słomiana, czy tak jak to jest na osiedlu Bukowym, Kolorami.
Czy kolory są apolityczne? Nie sądzę. A w każdym razie one także mogą budzić polityczne skojarzenia, ale to już temat na zupełnie inną dyskusję. Dziś w Nieuczesanych zmiany. Zmiany.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Dobrym przykładem, jak nazwy zmieniały się ze względu na czasy, realia, jest Plac Zgody. Niemiecka nazwa to Bismarckplatz. Potem był Plac Zgody, w 1949 przemianowany na Plac Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, a potem znów powrócił do tej ładnej nazwy
to
Zgody.
To ja znalazłem plac rekordzistę o większej liczbie zmian, bo jeżeli sięgniemy do niemieckich czasów, to był Arndt Platz, ale to był poeta niemiecki, bo tam też oni mają jakiegoś luterańskiego zasłużonego teologa, ale tu chodziło o poetę. A po 1945 roku najwcześniej to była nazwa Plac Sprzymierzonych, potem był długo Plac Lenina, potem znowu wrócono do nazwy Sprzymierzonych. Obecnie to jest Plac Szarych Szeregów, ale powiedzcie mi, czy przez momencik krótki to nie był też Plac Solidarności?
Nie, prawdę mówiąc, o nazwie Plac Solidarności w tym miejscu nigdy nie słyszałam. Ale zapomniał pan, panie Marianie, o dwóch nazwach placu obecnie Szarych Szeregów. Bo w latach 1950-56 ten plac został przemianowany na plac Konstantego Rokossowskiego. Natomiast imię wodza rewolucji, Włodzimierza Lenina, otrzymał w 1956 roku. I tak było do 1991. I to jest jedna nazwa. Natomiast druga to już nieoficjalna. Nazywano bowiem tuż po wojnie to miejsce Placem Sztywnych, ponieważ byli tam pochowani radzieccy żołnierze. Może zajrzyjmy do Kuriera Szczecińskiego z dnia 14 listopada 1947 roku. Znikną nagrobki z placów i ulic miasta. Specjalna brygada rozpoczęła prace ekshumacyjne. W nocy z 12 na 13 bieżącego miesiąca przeprowadzono ekshumację zwłok poległych żołnierzy radzieckich spoczywających dotychczas na cmentarzyku przy Placu Sprzymierzonych. Przy ekshumacji asystowali przedstawiciele wojsk radzieckich, pułkownik Gonczarow, kapitan Mielnik i lejtnant Simronow oraz reprezentanci Wojewódzkiej Rady Narodowej, PCK i Zarządu Ogrodów Miejskich. Na miejscu cmentarzyka powstanie na Placu Sprzymierzonych zieleniec.
A panie Marianie, a plac Stalina?
Bardzo krótko był, bo to jest dzisiejszy Plac Odrodzenia. Leży pomiędzy placem, no właśnie, byłym placem Lenina, czyli placem Szarych Szeregów, a placem Grunwaldzkim, i tam był plac Stalina.
Jest to ładny plac, ale w sensie strategicznym to Lenin miał lepiej.
No, wódz rewolucji, że tak użyję tego określenia PRL-owskiego, no to miał pierwszeństwo przed Josifem Wissarionowiczem.
Ale przecież to słońce narodu.
I to tak, wiedzą państwo, co paradoksalnie, akurat ten plac Stalina to był jeden największy serwitut, jaki ówcześni włodarze miasta złożyli Związkowi Sowieckiemu. Nie było. Jeszcze chcę zwrócić uwagę, że Szczecin w latach 40., od 46. to się zaczęło zmieniać, czyli w początkowym okresie czasu bardzo mocno bronił się przed wszelkimi takimi daninami na rzecz nowej epoki. Jeszcze tylko tyle powiem, że nawet poważono się na coś takiego jak ulice Orląt Lwowskich. Państwo wiedzą?
Tak.
To jest bohaterów getta warszawskiego.
Tak, faktycznie.
To zmieniono, bo to tak nie pasowało. Była nawet Lwowska i Wileńska. A przecież jak
Orląt Lwowskich, jeśli można wtrącić, w tej chwili jest, ale ona jest przy skwerku. Nie. Przy skwerku państwa Łyczywków, czyli to jest Ostrawicka, pierwsza w prawo. Jeszcze tak. Przed Siemirackiego. Maleńka uliczka, ale urokliwa.
Ale no, wyobrażają sobie państwo zmianę w tej chwili nazwy bohaterów getta warszawskiego.
No nie.
Ja sobie nie wyobrażam. Siłą rzeczy musiało być.
Zresztą jedni i drudzy zasługują na godne pamiętnienie.
Ja tylko pokazuję taki paradoks historii, nie? Że czasami jest tak, że
ale te
nie
zmiany,
można...
o których pan mówił w 1946 roku, to ich było... Takich tych, jak to pan określił, serwitutów. Była ulica Pomorska, Aleja Pomorska. To potem wszyscy do dzisiaj starzy mieszkańcy mówią Mariana Buczka. No ale oczywiście obecnie Aleja Piłsudskiego, łącząca te place trzy, o których tu przed sekundą wspominaliśmy, była ulica Polonii Zagranicznej. Ale też w 1946 roku czy 1947 zmieniono na Świerczewskiego, obecna ulica generała Rajskiego. Również plac Niezłomnych przed obecnym Szpinakowym Pałacem. Przed Urzędem Rady. Tak, przed Urzędem Miasta.
No w tej chwili Urzędem Miasta, bo wcześniej to była tam, Rada Narodowa.
Miejska Rada Narodowa, tak to się ładnie nazywało. To plac Niezłomnych przemianowano na Dzierżyńskiego, to też chyba ukłon w stronę wiadomego reżimu. No i obecnie plac Armii Krajowej, już do placu Niezłomnych nie wrócono.
Warto przypomnieć, kim był Feliks Dzierżyński, poprzedni patron placu przed Urzędem Miasta. Tak tę postać przedstawiano w 1977 roku.
Jego postać w szczególny sposób symbolizuje polsko-rosyjską i polsko-radziecką współpracę rewolucyjną i ogromny wkład wielu tysięcy Polaków w zwycięstwo pierwszej w świecie rewolucji socjalistycznej. W wyniku zwycięstwa rewolucji Polska po wiekach niewoli i zaborczego uciemiężenia odzyskała niepodległość.
Marzyłeś o niej w mroźne jesienne wieczory. Sny o niej rozwłóczyłeś po syberyjskich szlakach, aż nadeszła, wiedziona aurami z aurory, prowadzona przez dzielnych żołnierzy komuny. Szybują dymy fabryk zakochane w ptakach. Oto sny, które śniłeś w jesienne wieczory, marzenia rozwłóczone po syberyjskich szlakach.
Feliks Dzierżyński, szef Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej do walki z kontrrewolucją i sabotażem, zwanej potocznie Czeka, nie bez przyczyny nazywany był krwawym Feliksem, bowiem akcje Czeka prowadzone były z taką brutalnością i bezwzględnością, jakich nie może pojąć cywilizowany umysł, a on sam był odpowiedzialny za śmierć tysięcy ludzkich istnień.
Zastanawiałem się, czy ulicę Mikołajczyka mamy w Szczecinie, bo przecież awantury o wizytę Mikołajczyka i fetowanie.
Symboliczna postać.
Jest, ale maleńka ulica gdzieś w okolicach cmentarza centralnego, gdzieś w bok od ulicy Ku Słońcu, chyba, o ile dobrze pamiętam, ale jest ulica Mikołajczyka też. Wspominał tu ktoś ulicę Ściegiennego, ona na samym początku, zastanawiam się dlaczego, nazywała się ulicą kardynała Hozjusza. Nie miałem czasu poszukać, kto to był.
Hozjusz? Mogę mówić. Kardynał, jeden z większych liderów polskiego kościoła, notabene wybitny intelektualista. Ja nawet fan do tej pory jego swarodruki. I to był człowiek, który utworzył gimnazjum w Braniewie, które to gimnazjum w Braniewie obdarowane przez niego setkami książek, woluminów, miał w zamierzeniu stanowić uniwersytet na ziemiach polskich, który miał stanowić przeciwwagę dla Lennej, co prawda, ale Albertiny, założonej przez księcia Alberta. Niestety tak się stało, że podczas pierwszego najazdu szwedzkiego w 1635 roku wszystkie zbiory braniewskie, nie wszystkie, ale dużą część, wywieziono do Szwecji, plus wywieziono również kopernikańskie druki, które tam się znajdowały w bibliotece w Braniewie, również została obrabowana ze szczętem biblioteka we Fromburku i w Lidzbarku. I to wszystko zostało złożone w Uppsali na bazie tych druków zrabowanych w Polsce i nie tylko zresztą w Polsce, bo ograbiono również bibliotekę biskupów ogumunieckich. Powstał bardzo dobry uniwersytet w Uppsali, bo przecież uniwersytet w Uppsali to jest setka najlepszych uniwersytetów na świecie. A w tej chwili chcąc zrobić jakiekolwiek studia kopernikańskie, no to niestety trzeba jechać do
Szwecji. Do Uppsali. Ale dodajmy i jeszcze, tak, że ów Stanisław Hozjusz to jest wiek XVI.
To jest XVI wiek, dobra, no ja tak się tutaj... On wtedy obdarował, zmarł później w Rzymie, bo to był człowiek, który miał przy swoim intelekcie bardzo duże wpływy w Watykanie. Ale ten jego testament w postaci Uniwersytetu w Braniewie niestety nie został zrealizowany, bo ten Uniwersytet w Braniewie miał być katolicki, stanowiąc przeciwwagę dla protestanckiej Albertiny Królewskiej. To tak na marginesie. To była ważna postać i też nie przypadkiem przypomniano ją w 1945 roku, bo tu u niego i protestantyzm, ale nie, on tak walczył raczej z protestantyzmem, nie przekładając tego na różnice etniczne.
Mówiliśmy o tych serwitutach, pan to tak nazwał, składanych naszemu wielkiemu sojusznikowi ze wschodu. To zaskoczyło mnie jedno. Na Pogodnie nazwano ulicę Aleksego Martynowa. Zacząłem szukać, kto to był, no bo to...
A tak, no właśnie, Radzianicz, nie wiem.
Proszę, taki nie, sowiecki działacz rewolucyjny i bardzo szybko tego Martynowa zdjęto z tych tabliczek i zrobiono ulicę Ludwika Waryńskiego. I to jeszcze przed 50. latami, przed tymi różnymi...
Ciekawe, czego się dokopano w biografii Martynowa.
No coś tam widocznie, jakiś konsul powiedział,
nie,
za bardzo go tam wielbicie. Jeżeli już mówimy o tych zmianach, które zachodziły z różnych powodów, jest taka legenda, nie wiem czy prawdziwa, ale ponieważ jest i dotyczy nazw ulic, to powiem. Oczywiście była ulica Jedności Narodowej w Szczecinie.
Obecna Jana Pawła II.
Obecna ulica Jana Pawła II. Ale krążyła taki może dowcip, że radnym szczecińskim, w ratuszu szczecińskim, tak jakoś bardzo obca była, przynajmniej w tamtym okresie, jedność narodowa. Tak bardzo lubili się kłócić, że nie mogli spokojnie spoglądać na aleję o takiej nazwie. Więc szybko skorzystali z okazji, jak przyszła moda na ulicę Jana Pawła II, z ulgą dokonali zmiany nazwy i z okien ratusza już nie muszą patrzeć na jedność narodową.
Bo taka nazwa to jak wyrzut sumienia dla współczesnych polityków, którzy tak się dzielnie podzielili i tak ze sobą wojują, że o żadnej jedności narodowej być póki co nie może. Czyli była w Solomoku podejrzaną dla każdej opcji politycznej.
To jeżeli już mówimy o takich wesołych aspektach zmian nazw, jeszcze w czasach, kiedy pracowałem w Stepnicy i często bywałem w Goleniowie, tam ukazywało się takie lokalne czasopismo i przy okazji pierwszej dekomunizacji nazw, bo ta ustawowa to dopiero jest obecny wiek, ale ta pierwsza na początku lat 90. radni miasta Goleniowa zmienili nazwę ulicy Pionierów na jakąś przyzwoitą nazwę szkolną, chyba, o ile dobrze pamiętam. I dziennikarz wyśmiewał radnych, że słowo pionier to im się ślepo kojarzy tylko z malczykami w Krasnych Ugołkach, czyli z tą sowiecką organizacją młodzieżową.
Przedszkolem Komsomolu.
Tak, tak i tak. A potem w tym artykule wymienił z nazwiska jednego z radnych, który głosował za zmianą i poradził temu panu radnemu, żeby poszedł na tą ulicę już nie pionierów i przeczytał stojącą tam starą tablicę pamiątkową, która wyjaśniała, że nazwa ulicy jest ku czci pionierów ziemi goleniowskiej, którzy jako pierwsi przyjechali na tę ziemię i dziadek tego radnego był jednym z tych pionierów wymienionych na tej tablicy, więc obśmiał pana radnego gwoli sprawiedliwości. Teraz w Goleniowie jest rondo pionierów ziemi goleniowskiej, więc jakoś przywrócono, nie wiem, czy to ten radny.
W Szczecinie też była ulica pionierów, ale jeszcze co więcej, była ulica kolonistów. Właśnie w 1945 roku i teraz nie wiadomo, jak do tego podejść, czy Polacy kolonizowali Szczecin.
Ulica kolonistów za sprawą Ligi Morskiej i Kolonialnej?
Tak, tak. No, coś to było takie dwuznaczne, nie? Bo nie wiadomo jak do tego wszystkiego podejść. Albo pionierzy, albo koloniści. I na wszelki wypadek właśnie w tym pierwszym okresie zmian ulic szczecińskich ona poszła w niebie. Właśnie ta ulica.
Były też, takie są plotki, legendy o walce o ulicę Monte Cassino, która też była ulicą chyba Armii Czerwonej.
Armii Czerwonej, tak.
Długi
Armii
czas Czerwonej, się nazywała. No ale radni postanowili nadać nową nazwę i najwięcej zwolenników miała właśnie propozycja bohaterów Monte Cassino. Tylko ktoś wstał i powiedział, no zaraz, zaraz. Ale bohaterowie byli po obu stronach linii frontu, to SS-manów też uczcimy. No i zrobiła się tak, jak to młodzi mówią, rozpierducha, ale była poprawka. No to polskich bohaterów Monte Cassino. No to nie przeszło, bo za długa nazwa i tabliczki będą niestabilne
ale,
na słupkach.
Ale no bez sensu. Kompletnie
nie.
To tak
więc
samo
w końcu wstał jakiś radny doktor, który spieszył się do swojej prywatnej praktyki, a tu sesja się przedłużała i powiedział, słuchajcie, nazwijmy to Monte Cassino. I tak przeszło i tak poszło do dzisiaj.
Ale nie wiedziałem o tym i to znowu już przezabawne. Bo to
jest dowodzi. Przezabawne, ja nie wiem czy...
Ale nie, jest smutne zarazem.
Trochę odchodząc od tematu, no ale tak może nie do końca, przypomniała mi się anegdota, nie wiem. Nie potrafię zagwarantować prawdziwości, ale ponoć już po przełomie, po 1989 roku, istniała przez jakiś czas drużyna harcerska w Szczecinie, która nosiła zaszczytne imię obrońców wału pomorskiego. Dopóki jeden z rodziców nie poprosił swojego malca, swojego syna, żeby zapytał, kogo czcimy? No. Jeśli to prawda, anegdota pyszna. No, obrońcy zwykle kojarzą się z, właśnie z tymi bohaterami. Tylko, że akurat...
sprawy bronią, tylko kto bronił
kto
wału pomorskiego?
Bronił wału pomorskiego? No tak, ale wracając do Szczecina.
Z Waloniem, ale to tak na marginesie. No tak samo na tej zasadzie, co pani redaktor powiedziała. Ja uważam za taką wielką pomyłkę na granicy groteski i absurdu plac Ackermana w Szczecinie. To też jest taka historia właśnie z tego gatunku, o którym tutaj mówiliśmy przed chwilą. Dziwne i to dowodzi takiego, no powiedziałbym, zakłóceń w stanie świadomości zbiorowej u nas w mieście.
Bo oczywistym jest, że pewne postaci z historii miasta, także tej niemieckiej, zasłużyły na uhonorowanie. Takim na przykład jest Hermann Haken, moim zdaniem.
Ja się z panią zgadzam, bo już wolę, jak to się mówi, i tych księży, i tego kompozytora, Jezus Maria.
Karla Lewego.
Karla Lewego, samego Bonhoeffera i tak dalej, i tak dalej. Przecież jest kupa ludzi do takiego godnego i fajnego uczczenia, niekoniecznie, no dość, powiedziałbym, wątpliwej
Ale
sytuacji.
Jednak może postawmy tę kropkę nad i, bo mówi pan, że nie zasłużył na to, aby Polacy w polskim Szczecinie czcili jego pamięć, dlatego że...
Ale mówię o Ackermanie.
O Ackermanie.
Tak, po pierwsze pisał do władz w Berlinie, że należy natychmiast dokonać aneksji Strzeża i Poznania, bo w przeciwnym wypadku konkluzja była taka, Niemcy utracą Szczecin. Był profetyczny. Nawoływał wręcz jeszcze przed epoką hitlerowską do wywołania takiej wojny rewanżystowskiej, która miała ulec likwidacji państwa polskiego. Po drugie, był protofaszystą, protonazistą w zasadzie, bo on w okresie, kiedy doszło do wojny celnej pomiędzy Polską a Niemcami i w pewnym momencie ta olbrzymia armia tych robotników sezonowych zagrożona tym, że nie wróci do robót sezonowych wiosną na pola junkierskie, została, przezimowała na Pomorzu Zachodnim. Między innymi dużo ludzi zdążyło do Szczecina, stąd się jakoś schronić. Wystawił kordon sanitarny i nikogo z tych ludzi nie wpuszczano. Oni w masakrycznych warunkach przeżywali w jakichś tam komórkach, chlewikach, stodołach i tak dalej, ale dotrwali. I trzecia rzecz. No robił wszystko, żeby zlikwidować tą niewielką szkółkę polską, jaka miała miejsce w Szczecinie. Dla tych wszystkich, którzy chcieli uczyć się języka polskiego, te trzy powody według mnie, bez innych od nas, powodują, że absolutnie nazwanie plac nazwiskiem Ackermana jest to, co zawsze powtarza, murzyńskością. Bo jak ktoś ci bat wymierza, to ty powinieneś mu jeszcze podziękować. To jest coś takiego i zasługi dla architektury, urbanistyki miasta nie mają tu kompletnie nic do rzeczy. Bo gdyby Ackerman dożył według mnie Hitlera, byłby czynnym jeszcze politykiem, to spokojnie by się odnalazł z racji swojego rasizmu i antypolonizmu strasznie zaawansowanego przy szeregach NSDAP. Nie wolno takich ludzi. Takich ludzi honorować. Ja już Hakela mogę przełknąć, ale nie wiem, jakby się Hakel zachował, gdyby był burmistrzem właśnie po 1919 roku w czasach Republiki Weimarskiej.
To też nie jest tak do końca argument, no bo jednak większość z nas na szczęście nie urodziła się w tamtych czasach, nie musiała żyć w tamtych czasach i dokonywać bardzo trudnych wyborów, więc zostawmy tego biednego Hakena z jego zasługami. I możemy podziękować mu za wały chrobrego, które zresztą kiedyś nosiły...
Żadne wały Hakena.
Tak, bo to były tarasy. Tak nazywały się przed wojną. Natomiast ciekawe jest podejście do ulicy Zawadzkiego, Aleksandra Zawadzkiego, ponieważ to jest zmiana nazwy ulicy bez zmiany nazwy ulicy. I to jest w ogóle wizjonerskie, ponieważ Aleksander Zawadzki był komunistą i to takim...
Był generałem, przewodniczącym Rady Państwa nawet był w pewnym momencie w PRL-u.
W każdym razie był bardzo mocno, że tak powiem, unurzany w tę PRL-owską, zależną zresztą od Związku Radzieckiego rzeczywistość. No i nie zmieniono nazwę, ale jednak patron już jest inny.
Imię się zmieniło, nie zmieniło się nazwisko, co
tylko imię, no.
Miało podobno ułatwić tej ogromnej ilości ludzi zameldowanych tam na tej ulicy. No i co tu dużo mówić, przyzwyczajenie swoje robi, tak jak przez długi czas mówiło się o placu Szarych Szeregów, plac Lenina. Starzy mieszkańcy do dzisiaj czasami słyszę jeszcze, a to tam na placu Lenina coś tam.
Tak samo jak niektórzy mówią zamiast Wyszyńskiego Wielka, ale to już zostawmy. Ale wracając do tego Zawadzkiego, ten nowy patron, kim on jest? Czy to chodzi o tego fizyka?
Nie, chodzi o tego Alka Szarych Szeregów.
Z Szarych Szeregów. Więc rzeczywiście nastąpiła zmiana nazwy, bez zmiany nazwy, to też to ze sprytne, względów ekonomicznych jest bardzo.
Ale to ja wcale się nie dziwię i nie mam o to jakby nawet pretensji.
Na marginesie. Postać generała Aleksandra Zawadzkiego nie jest tak do końca jednoznaczna. Kilka faktów. W grudniu 1918 roku zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego, brał udział w walkach w obronie Lwowa, następnie w działaniach wojennych na froncie litewsko-białoruskim, wojny polsko-bolszewickiej i właśnie za udział w walkach w 1920 został odznaczony Krzyżem Walecznych. Także jest to taka biografia, która być może powinna zostać poddana jakiejś głębszej ocenie. W każdym razie, w 1968 roku przybyła do Szczecina Stefania Zawadzka, żona generała, już wtedy nieżyjącego, i w ten sposób przemawiała do młodzieży.
Moi mili, młodzi przyjaciele, trudno dobrać mi słów do określenia tego, co czuję w tej chwili, gdy tak stoję przed wami. To przecież wyście sprawili tym swoim wspaniałym do mnie listem, że ja tak pragnęłam do was przyjechać i z wami się spotkać. I oto jestem. Jestem szczęśliwa, że udekorowaliście mnie tą chustą, że jestem tym honorowym członkiem szczepu, który nosi imię mego męża Aleksandra Zawadzkiego. Dziś, gdy było odsłonięcie popiersia jego w auli technikum, opowiadałam młodzieży o jego życiu. Nie przeczytacie nigdzie o tym, jakie on miał dzieciństwo. Ojciec jego był hutnikiem. W domu zawsze był głód i nędza. Gdy miał 13 lat, nie mógł się już uczyć. Ojciec jego, który był kaleką, głuchoniemym, nie rozumiał potrzeby dziecka. Wskazywał mu zawsze na te książki zeszłoroczne, które leżały w kącie, że przecież masz te książki, po cóż ci trzeba innych. Nie rozumiał. Matkę stracił, gdy miał 4 lata. Młody Aleksander, 13-letni, musiał iść do pracy. Pracował w fabryce. Gdy miał 16 lat, widział, że nie zdołał utrzymać, wyżywić ojca kaleki i kilkuletniej siostry, wyjechał do Saksonii za chlebem. Na Saksy dawniej wyjeżdżali, tak się to nazywało. Tam pracował na folwarku, jako zwykły parobek, wyzyskiwany jako siła robocza, poniżany stale jako Polak. Wrócił do kraju i mając 18 lat, zaczął pracować w kopalni Paryż. Po wyzwoleniu nazwana jego imieniem kopalnią Aleksander Zawadzki. Opowiadał zawsze, jak sobie dodał lat, bo do kopalni na dół nie chcieli przyjmować młodocianych. Kopalnia była dla niego wspaniałą szkołą życia i wielkiego hartu. Tam poznał wspaniałych towarzyszy i tam dokonał wyboru swojej drogi. Ta miniaturka to jest pamiątka po Aleksandrze Zawadzkim. Jest tutaj napis: przewodniczącemu Rady Państwa Aleksandrowi Zawadzkiemu z okazji 20-lecia PRL, kierownictwo i załoga WSK Świdnik. Ogromnie był wzruszony, to był właściwie ostatni jego dar, jaki otrzymał, będąc zmożony tą swoją ciężką chorobą. Wiele mam sentymentu dla tego daru, dlatego wam to ofiarowuję.
Bardzo jestem ciekawa, co z tą miniaturką, co ona przedstawiała. Również jakie są losy popiersia generała, jaka to była szkoła czy technikum, co z drużyną harcerską. Może ktoś ze słuchaczy pamięta i pomoże.
Rozmowy nieuczesane w Radiu Szczecin w każdą niedzielę.